Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 17 kwietnia 2026 roku, minęła godzina 19:00. To jest program na żywo, program z udziałem moich widzów, których serdecznie witam. Dziękuję za Państwa obecność, dziękuję za Państwa wsparcie i zachęcam do Państwa komentarzy, zachęcam Państwa do komentowania, do zadawania pytań na czacie. Proszę wersalikami napisać słowo pytania, a następnie treść właściwą, tak abym w drugiej części dzisiejszego programu mógł przejść właśnie do odpowiedzi na Państwa pytania, a w pierwszej części oczywiście mój komentarz, moja analiza dotycząca wydarzeń bieżących. No i temat tytułowy, czyli partnerstwo strategiczne Niemiec z Ukrainą. Tak, szanowni Państwo, to wszystko dzieje się na naszych oczach. To wszystko dzieje się na naszych oczach. To wszystko, o czym już mówiłem. Mówiłem to wiele lat temu, że dojdzie do zacieśnienia relacji niemiecko-ukraińskich i to zacieśnienia ponad głowami decydentów w Warszawie. Tu się nic jakby nowego nie wydarzyło, czego już Państwo nie usłyszeliby ode mnie w podcaście geopolitycznym. Mówiłem to i w roku 2022, i jeszcze nawet wcześniej, przed rozpoczęciem drugiej fazy wojny na Ukrainie, bo przecież wojna trwa od 2014 roku. Przypomnę tylko, że pan prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o abolicji. Podpisał ustawę o abolicji dla najemników z Polski walczących na Ukrainie od 2014 roku. Czyli cała ta właśnie narracja mówiąca o wojnie od 2022 roku tutaj upada, jest jasno zakreślone ten horyzont czasowy od 2014 roku, czyli możemy się domyślać, że z tym procederem wysyłania, czy też no w ogóle jakby tolerowania właśnie najemników z Polski na Ukrainie mamy do czynienia od 2014 roku. To powinno dawać bardzo dużo do myślenia i o jakby władzach III Rzeczpospolitej, i o obecnym prezydencie, który podpisuje taką właśnie ustawę abolicyjną. Natomiast w kontekście właśnie partnerstwa, tego partnerstwa strategicznego, trzeba powiedzieć nieco więcej. Ja przestrzegałem przed tym, mówiłem o tym, że Polska może być krajem, który będzie najbardziej przegrany, jeśli chodzi o skutki wojny na Ukrainie. No i niestety to się wszystko potwierdza, że Polska jest jednym z najbardziej przegranych obecnie państw właśnie w wojnie na Ukrainie, a prawdopodobnie będzie jednym najbardziej przegranym, bo licząc na jakiekolwiek profity, no każdy właśnie z tych osób się po prostu bardzo mocno przeliczyła. To oligarchowie ukraińscy są o wiele bardziej wygrani niż społeczeństwo państwa polskiego i to jest fakt. Niemcy podniosły relacje z Ukrainą do poziomu partnerstwa strategicznego i o tym trzeba głośno mówić. Ja Państwu dzisiaj przedstawię wszystkie szczegóły. Krótko mówiąc, władze w Berlinie zapowiedziały wielomiliardowe wsparcie wojskowe i wspólną produkcję uzbrojenia. Niemcy zadeklarowały sfinansowanie kilkuset pocisków do systemów Patriot oraz 36 wyrzutni systemu Iris-T. Podpisano także memoranda o utworzeniu wspólnych spółek, jeżeli chodzi o produkcję dronów. To pokazuje duży rozmach, to pokazuje strategiczne myślenie, to pokazuje myślenie długofalowe, jeżeli chodzi o Niemcy w stosunku do Ukrainy. I to jest coś, co jest absolutnie takim punktem zwrotnym tej wojny. 14 kwietnia. 14 kwietnia we wtorek w Berlinie, właśnie podczas tych niemiecko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych w urzędzie kanclerskim, oficjalnie ogłoszono podniesienie relacji dwustronnych do poziomu partnerstwa strategicznego. I to jest, można powiedzieć, taka formalizacja czegoś, co już w ostatnim czasie obserwowaliśmy, czyli tej pogłębionej współpracy politycznej, gospodarczej i wojskowej. Ukraińcy, politycy ukraińscy, decydenci z Ukrainy mówią wprost, Niemcy są tym krajem, który jest najmocniej zaangażowany we wsparcie właśnie Ukrainy. Nie Polska. Nie Polska, która przekazała 47 pakietów pomocy wojskowej. Nie Polska, która przekazała blisko 5% swojego PKB. Nie Polska, która gościła miliony Ukraińców na swoim terytorium. Ale właśnie Niemcy. Niemcy, które wysyłały hełmy w roku 2022, czy debatowały na temat wysyłania hełmów, które się bardzo mocno ociągały z pomocą Ukrainie. To Niemcy dzisiaj są przedstawiane jako najważniejszy partner strategiczny Ukrainy. Polska została ograna. Polska została ograna, Polska zaangażowała swój prestiż międzynarodowy, jakby swoją pozycję międzynarodową, swój wizerunek, swoje pieniądze. Zwykli obywatele zaangażowali swój udział, swoje pieniądze w pomoc Ukrainie i Ukraińcom, nie mając kompletnie nic w zamian. No, następuje dokładnie to, co znamy z historii, czy to w XVIII wieku, czy to w wieku XX. Polacy mają niski poziom kultury strategicznej i to po prostu widać. To widać gołym okiem. Mówiłem o tym, że przestrzegałem przed tym, aby nie wspierać bezwarunkowo Ukrainy. Mówiłem zresztą o tym, żeby nie wspierać Ukrainy, ale też mówiłem o tym, żeby nie robić tego bezwarunkowo, jeżeli już chodzi o pomoc humanitarną, aby konkrety stawiać na stole, jeżeli chodzi o ochronę polskiego rolnictwa, interesy polskich eksporterów, polskich konsumentów, jeżeli chodzi o polski sektor militarny, jeżeli chodzi o polskie bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o kwestie historyczne. Wielokrotnie, no, słuchacze, subskrybenci mojego kanału doskonale to pamiętają, że od samego początku mówiłem, że jest to nie nasza wojna. To nie nasza wojna, wojna na Ukrainie. Przestrzegałem przed tym, że inwestowanie w wspieranie państwa, takiego jak Ukraina, przyniesie skutki odwrotne od zamierzonych, że Polska nie ma żadnego realnego wpływu na zakończenie tej wojny. Żadnego. Ile byśmy tych pieniędzy nie wysłali? Ja tylko przypomnę, że przecież władze III Rzeczypospolitej wysłały ponad 100 milionów sztuk amunicji różnego kalibru. Szanowni Państwo, to jest ponad 1000 wozów pancernych. Tutaj liczymy i czołgi, i bojowe wozy piechoty, i kołowe transportery opancerzone, i armatohaubice Krab. Do tego samoloty, do tego śmigłowce, do tego ogromna pomoc humanitarna, do tego paliwo wysyłane na Ukrainę, do tego gościna dla milionów Ukraińców, pakiety socjalne, edukacja w szkołach, na uczelniach. No ogrom tak naprawdę tej pomocy. Te 100 miliardów złotych, o których się kiedyś mówiło, to jest tak naprawdę tylko pewna część tej pomocy. Trzeba tutaj policzyć i kwestie niewykorzystanych szans dla Polski, i kwestie tego, że można było te pieniądze zupełnie inaczej zainwestować w rozwój polskiej gospodarki, i tak dalej, i tak dalej. To, co zrobił rząd Mateusza Morawieckiego i to, co robi obecnie rząd Donalda Tuska, jeżeli chodzi o tak zwane wspieranie Ukrainy, jest absolutnie sprzeczne z polską racją stanu. Polska nie ma żadnego wpływu na zakończenie tej wojny. Powiedzmy sobie to wprost, powiedzmy sobie to otwarcie. Natomiast chciałem, szanowni państwo, tutaj zacytować państwu słowa kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który powiedział, cytuję: przyjaźń i więź między naszymi społeczeństwami są głębsze niż kiedykolwiek wcześniej. W związku z tym naturalnym krokiem jest dziś podniesienie naszych relacji dwustronnych do poziomu partnerstwa strategicznego. Koniec cytatu. A zatem mamy już mowę o przyjaźni i więzi między społeczeństwami Niemiec i Ukrainy. No, podczas tego właśnie wtorkowego spotkania, podczas 14 kwietnia bieżącego roku, Delegacje ukraińska i niemiecka podpisały szereg porozumień dotyczących odbudowy przemysłu ukraińskiego, dotyczących, tak jak powiedziałem, obronności, bezpieczeństwa energetycznego, co bardzo ciekawe, oraz wspólnego wydobycia zasobów mineralnych na Ukrainie. To jest niezwykle, niezwykle interesujące. Czy którykolwiek polityk w państwie polskim kiedykolwiek chwalił się tym, że polskie firmy będą wspólnie wydobywać zasoby mineralne na Ukrainie? Ja sobie nie przypominam tego i nie przypominam sobie, mówiąc językiem Donalda Trumpa, takiego dealu, który by decydenci III Rzeczpospolitej zawarli z państwem ukraińskim, mimo tego ogromu pomocy, jaki Polska wyświadczyła Ukrainie. Za darmo. Po prostu za nic. W ramach nowego pakietu, szanowni państwo, wojskowego, Niemcy mają sfinansować, jak wspomniałem, kilkaset pocisków do systemu Patriot. Wiemy, że Amerykanie mają z tym ogromny problem w związku ze wspieraniem Izraela na Bliskim Wschodzie. Tutaj Raytheon, ten amerykański koncern, ma się bardzo mocno zaangażować we wsparcie właśnie Niemiec i pośrednio Ukrainy. To oczywiście wszystko komercyjnie, to Niemcy mają płacić za te rakiety. To jest bardzo korzystne z punktu widzenia Donalda Trumpa, bo Amerykanie nie przekazują nic za darmo, tylko Niemcy będą kupować sprzęt, który Niemcy będą, no właśnie, w zamian za dostęp do ukraińskiego rynku przekazywać Ukrainie. Ukraina ma także otrzymać 36 wyrzutni systemu IRIS-T. Co więcej, władze w Berlinie zadeklarowały współfinansowanie rozwoju zdolności do rażenia celów na dalekim zasięgu. To jest niezwykle istotne w kontekście wojny z Rosją. I to mówi się o wartości 300 milionów euro. 300 milionów euro, jeżeli chodzi o rozwój zdolności do rażenia celów na tak zwanym dalekim zasięgu. Ukraiński minister obrony, obecny ukraiński minister obrony, Mykhajło Fedorow, poinformował, że łączna wartość uzgodnionego pakietu obronnego, jak to się teraz nazywa, wynosi, uwaga, 4 miliardy euro. 4 miliardy euro. No i tutaj ukraiński minister obrony powiedział, to jest cytat, przeprowadziłem rozmowy z niemieckim ministrem obrony Borisem Pistoriusem. Uzgodniono pakiet umów w dziedzinie obronności o łącznej wartości 4 miliardów euro, mający na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej, rozwój zdolności dalekiego zasięgu oraz wspólną produkcję dronów. Koniec cytatu. Ja tylko przypomnę, że Polska kompletnie zaniechała jakichkolwiek, powiedziałbym, starań o bliskie, powiedziałbym, kontakty gospodarcze, które byłyby korzystne dla polskiej gospodarki, które byłyby, powiedziałbym, korzystne z punktu widzenia przeniesienia tak zwanego know-how, czyli tej technologii współczesnego pola walki. Mimo tego, że Polska udostępniła swoje poligony dla, no właśnie, dla ukraińskich żołnierzy, mimo tego, że w Polsce był werbunek do tak zwanego Legionu Międzynarodowego, do tak zwanego Legionu Ukraińskiego, mimo tego, że właśnie jest ta gościna dla milionów Ukraińców w różnym wieku, także w wieku poborowym, także mężczyzn w wieku poborowym, co wszyscy widzimy. To naprawdę, szanowni państwo, to nie jest jakaś wiedza tajemna. Ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że państwo to wiecie, że państwo robicie zakupy, że państwo korzystacie z usług, chodzicie po ulicach, słyszycie język ukraiński, język rosyjski, spotykacie ludzi mówiących wschodnim akcentem, czy to w jakimkolwiek sklepie, w zakładzie usługowym. No, taka jest prawda, otacza nas już zupełnie inna, powiedziałbym, no, warstwa społeczna. Mamy do czynienia ze zmianą struktury etnicznej państwa polskiego. Ze zmianą struktury etnicznej państwa polskiego i Polska nie ma, czy Polacy nie mają absolutnie nic w zamian. Niemcy patrzą transakcyjnie. To jest typowo transakcyjne uprawianie polityki. Tutaj się absolutnie nie ma co dziwić. No po prostu widzimy, że Niemcy potrafią myśleć geopolitycznie, mimo tego, że geopolityka jest na cenzurowanym, że nie, oczywiście geopolityka w Niemczech nie rozwija się pod tym szyldem, albo bardzo słabo się rozwija pod szyldem samej geopolitik niemieckiej, bo konotacje są oczywiste w Niemczech. Natomiast faktem jest, że no mamy do czynienia z czystym stosowaniem polityki transakcyjnej, z czystym stosowaniem właśnie tego, co my nazywamy w Polsce geopolityką. Od początku drugiej fazy wojny na Ukrainie Niemcy przekazały Ukrainie różne wsparcie, i wsparcie cywilne, i wsparcie wojskowe. Co więcej, w budżecie na ten rok Bundestag zaplanował 11,5 miliarda euro dla Kijowa. No i niezwykle jest to istotna, ta współpraca przemysłowa. Ja tutaj przede wszystkim Państwu akcentuję i podkreślam tę współpracę przemysłową, bo delegacje ukraińska i niemiecka zapoznały się z 7 typami ukraińskich dronów. Podpisano memoranda o utworzeniu wspólnych spółek. Chodzi o produkcję na przykład drona Linsa 3.0. Taki dron Linsa 3.0 ma być to produkcja w Niemczech, która ma osiągnąć, uwaga, 10 tysięcy egzemplarzy w roku, przepraszam, w roku 2026. W bieżącym roku 10 tysięcy dronów mają Niemcy produkować, samego drona Linsa 3.0. Ja tylko przypomnę, że Polska całkiem niedawno zamówiła 1600 dronów. 1600 dronów, szanowni Państwo. No to jest ogrom, to jest przepaść. To jest przepaść po prostu między tym, co robią władze III Rzeczpospolitej, a tym, co robią władze Republiki Federalnej Niemiec. To trzeba to jasno powiedzieć. Dodatkowo jeszcze mówi się o tym, właśnie na tych konsultacjach grup roboczych niemiecko-ukraińskich, mówi się o innych systemach bezzałogowych, systemach rozpoznawczych, uderzeniowych, logistycznych, pojazdach termit, no i tak dalej, i tak dalej. To jest generalnie, jest taki wspólny projekt ukraińsko-niemiecki firm Frontline Robotics i Quantum Systems. On posiada taką specjalną platformę do tego, aby to wszystko rozwijać. No, wśród tych projektów dronów znalazły się także wspomniany przeze mnie Termit, czyli bezzałogowy pojazd naziemny, po prostu dron lądowy, że tak to określę, przeznaczony do ewakuacji i logistyki. Dodatkowo mówi się o dronie rozpoznawczym Babka do identyfikacji celów, dron Anubis, to jest dron uderzeniowy, dron Set X, też dron uderzeniowy, dron Kolibri, to jest dron FPV, czyli właśnie ten dron Kamikadze, też uderzeniowy. Mówi się o dronie przechwytującym Striwa, który jest też jak do przechwytywania dronów, takich jak Shahedy. No ogrom, szanowni Państwo, rozmach, który mają Niemcy, jeżeli chodzi o współpracę z Ukrainą, przewyższa wszystko to, co widzimy, to, co znamy, jeżeli chodzi o wypowiedzi takich ludzi jak pan poseł Paweł Kowal, czy inni, no tacy właśnie ukrainofilscy politycy, najdelikatniej jak mogę ich tylko określić w tym kontekście. Natomiast Wołodymyr Zełenski, którego kadencja prezydencka już dawno wygasła i nikt się tym specjalnie w Europie nie przejmuje, podkreślił historyczne znaczenie tego etapu współpracy. Powiedział, to jest cytat, doceniam, że współpraca między Ukrainą a Niemcami osiągnęła poziom strategicznego partnerstwa. Ten format międzyrządowych konsultacji między naszymi krajami odbywa się dzisiaj po raz pierwszy od 20 lat. Oczekujemy, że kolejne takie konsultacje odbędą się w przyszłym roku, a nie po kolejnych 20 latach. Koniec cytatu. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz potwierdził poparcie Niemiec dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. To jest niezwykle ważne dla polskiego rolnictwa, dla polskiego sektora transportowego, dla polskich przedsiębiorców. No wiem, jakie byłyby konsekwencje przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Skrajnie niekorzystne dla polskiej gospodarki, dla polskich konsumentów. Natomiast wspomniał też o walce z korupcją, no taki, można powiedzieć, akcent do tego wszystkiego, niewiele znaczący tak naprawdę, biorąc pod uwagę rozmach tego wsparcia niemieckiego dla Ukrainy i tego transferu technologii. Wiemy doskonale, że te Himalaje korupcji, które widzimy dzisiaj na Ukrainie, w niczym nie przeszkadzają politykom europejskim, którzy chcą robić właśnie interesy z oligarchami ukraińskimi, bo wiemy doskonale, że przecież Ukraina nie jest krajem żadnym demokratycznym, to jest oligarchia, typowa oligarchia, w związku z czym widać, jak łatwo, że tak powiem, Niemcy przechodzą od pewnych deklaracji związanych z walką z korupcją do kwestii czysto transakcyjnych. No i właśnie podczas tego spotkania 14 kwietnia omówiono kwestie infrastrukturalne. Zełenski zapowiedział naprawę odcinka rurociągu Przyjaźń, który miał być uszkodzony. To jest jednoźródłowa informacja ukraińska, że w wyniku ataku rosyjskiego 27 stycznia miało dojść do uszkodzenia rurociągu Przyjaźń. No, wiemy, że Viktor Orban, na przykład premier Węgier, mówił zupełnie coś innego, że ten odcinek nie został uszkodzony, tylko że po prostu Ukraińcy celowo ograniczają przepustowość, ograniczają transport, tranzyt rosyjskiej ropy do takich krajów jak Węgry, w ten sposób, aby się wmieszać również w te kwestie kampanii wyborczej przed wyborami, które już nastąpiły 12 kwietnia, wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Natomiast tutaj Zełenski mówi, że ten rurociąg będzie otwarty. Wiemy, że ten spór z Budapesztem jest nierozwiązany. Jakby Węgry cały czas oskarżają Ukrainę o wstrzymanie przesyłu ropy, stąd właśnie ta blokada, to weto Viktora Orbana dotyczące tej pożyczki w cudzysłowie 90 miliardów euro dla Ukrainy, które to pieniądze miały być przekazane Ukrainie na lata 2026-2027. Natomiast to, co się dzieje, szanowni państwo, to jest partnerstwo ponad głowami polityków III Rzeczpospolitej, partnerstwo niemiecko-ukraińskie, które jak najgorzej tylko się da, kojarzy się nam historycznie. Pamiętamy, do czego doprowadziła kolaboracja Ukraińców z nazistami w okresie II wojny światowej. Doprowadziła do najokrutniejszego ludobójstwa w dziejach świata, do ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim. Takie formacje jak SS Galicien dzisiaj są, powiedziałbym, czczone. Jest kultywowana pamięć, symbolika tego typu organizacji. Zresztą ukraińskie prawodawstwo dopuściło to oficjalnie. Ja o tym Państwu mówiłem w podcaście geopolitycznym, że ukraińskie sądy dopuściły właśnie kultywowanie pamięci, czci, tradycji takich zbrodniczych formacji nazistowskich jak SS Galicien. To jest coś niewyobrażalnego. Ja nie słyszałem, żeby na przykład minister Radosław Sikorski czy wiceminister Władysław Teofil Bartoszewski protestowali przeciwko czerwono-czarnym flagom, przeciwko właśnie kultowi SS Galicien, czy po prostu zbrodniarzy, ludobójców takich jak Bandera czy Szuchewicz. Ja tego nie widziałem. Może Państwo się podzielicie na czacie takimi obserwacjami, że nastąpiło jakieś właśnie, jakaś interwencja, jakieś weto ze strony MSZ-u przy Alei Szucha w Warszawie. No, ja tego nie zaobserwowałem, a uważnie śledzę politykę i krajową, i międzynarodową. Mamy do czynienia z porozumiewaniem się Niemców i Ukraińców ponad głowami polityków państwa polskiego, co wróży Polsce jak najgorzej. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Kwestia oczywiście nierozwiązana afery podkarpackiej, kwestia polskiej afery Epsteina w agencji wywiadu. Mówiłem Państwu o Pawle W., byłym wiceszefie agencji, który został skazany na 3,5 roku więzienia za zbrodnie na dzieciach. Tak będę to nazywał, no bo wiadomo, algorytmy YouTube'a nie lubią pewnych słów, pewnych określeń, ale Państwo doskonale wiecie, o co mi chodzi. Jest wiele kwestii nierozwiązanych w państwie polskim, które rzutują wprost na polskie zdolności, albo właściwie na ich brak w polityce zagranicznej. I to wszystko, o czym powiedział generał Jarosław Stróżyk, były obecny szef służby kontrwywiadu wojskowego, że 95%, powiedziałbym, aktywności polskiego kontrwywiadu jest przeznaczonych wyłącznie na kierunek rosyjski, oznacza, że kierunek ukraiński, niemiecki, te dwa kierunki, o których dzisiaj mówię, ale także oczywiście kierunek izraelski, amerykański, chiński, francuski, są praktycznie niezagospodarowane. 95% aktywności polskiego kontrwywiadu, zdaniem generała Jarosława Stróżyka, to jest właśnie jego stwierdzenie z wywiadu dla Rzeczpospolitej, dla tego dziennika Rzeczpospolita, jest skierowane na kierunek rosyjski. A zatem nie dziwmy się, że Polska jest ogrywana, że polscy decydenci czy decydenci w Polsce są ogrywani jak dzieci. Ja nie widzę żadnych profitów dla państwa polskiego ze wspierania Ukrainy. Jeżeli Państwo widzicie, to proszę napiszcie, tylko proszę nie powielajcie tej propagandy rządowej, która mówi o tym, że wspierając Ukrainę, Polska odsuwa od polskich granic wojska rosyjskie, bo to jest oczywista bzdura. Ja wiem, że widzowie mojego kanału to są ludzie naprawdę bardzo inteligentni, bardzo bystrzy, z szerokimi horyzontami, którzy naprawdę znają geografię i doskonale wiedzą, że Polska od roku 1991 graniczy z Federacją Rosyjską, z państwem o nazwie Federacja Rosyjska, gdzie w obwodzie kaliningradzkim są uzbrojeni po zęby rosyjscy żołnierze mający i rakiety i broń, taktyczną broń jądrową, ale także oczywiście od końca lat 90., od czasu powstania państwa związkowego Rosji i Białorusi, ta rosyjska taktyczna broń jądrowa czy w ogóle żołnierze rosyjscy są na terytorium Białorusi, a od niedawna także taktyczna broń jądrowa również jest na terytorium Białorusi, a zatem mówienie o tym, że Rosjanie, gdyby chcieli napaść na Polskę, to muszą iść 1000 kilometrów przez Ukrainę, no to jest bzdura. Ale to wszystko jest powtarzane, te głupoty są powtarzane także przez rzeczników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No to widzimy zresztą, nawet obecny rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych tego typu kłamstwa powtarza. I to z otwartą przyłbicą wychodzi i mówi, że wspierając Ukrainę, Polska odsuwa wojska rosyjskie od granic Polski. No to jest czysta bzdura i to jest traktowanie Polaków jako głupców. No przepraszam za to określenie, no ale no taka jest prawda. Władze III Rzeczpospolitej traktują swoich obywateli, traktują nas jako naród polski, jako głupców, którzy nie znają geografii, którzy nie znają historii, którzy nie znają geopolityki, a jest dokładnie na odwrót, a jest dokładnie na odwrót. Moi szanowni widzowie, bardzo często wypowiadając się tutaj także na czacie, w tych naszych spotkaniach na żywo, prezentują znacznie wyższy poziom kultury strategicznej niż rządzący Polską decydenci. I to warto podkreślić, to warto o tym powiedzieć. Jest nas ponad 2000 osób na żywo. Dziękuję Państwu za tę wyśmienitą frekwencję. I chciałem jeszcze Państwu powiedzieć o tym, o tych najważniejszych kwestiach związanych z, no właśnie, też wojną na Bliskim Wschodzie, z tą agresją Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, agresją nielegalną i w żaden sposób nie, że tak powiem, niesprowokowaną przez władze w Teheranie. Okazuje się, że Iran uzyskał zdolność precyzyjnego namierzania amerykańskich celów w całym regionie Bliskiego Wschodu. I to podali dziennikarze dziennika Financial Times, którzy dotarli do tych danych, które świadczą o tym, że Chiny miały sprzedać Teheranowi satelitę zdolnego do kierowania ataków na kluczowe obiekty właśnie przeciwnika. I w tym kontekście widać to. Widać, to nie jest żadna jakaś tajemnica. Irański program kosmiczny był postrzegany od dawna jako bardzo ambitny, choć technologicznie ograniczony. Natomiast wszystko się zmieniło w roku 2024, kiedy właśnie jedna ze spółek kontrolowanych przez IRGC, czyli przez Korpus Strażników Rewolucji, miało przejąć kontrolę nad satelitą, która została zbudowana przez chińską firmę Earth Eye Company. No i tutaj te dokumenty, które wyciekły, czy też wywiad amerykański przekazał dziennikarzom właśnie Financial Times, jasno wskazują, że jest to urządzenie, które pozwala na rozdzielczość na poziomie zaledwie 0,5 metra, no, czyli bardzo, bardzo duży, gigantyczny wręcz skok technologiczny, powiedziałbym, dla Iranu, pozwalający na bardzo precyzyjne namierzanie celów, także no, oczywiście celów amerykańskich w regionie. To jest odpowiedź na to, co widzimy. Zresztą cała ta transakcja między Iranem a Chinami została, że tak powiem, oszacowana na 36,5 miliona dolarów. To nie jest duży koszt, biorąc pod uwagę zdolności, ten gigantyczny skok technologiczny, jaki Iran zanotował właśnie od roku 2024. Jeszcze w pełni nie było to użytkowane w roku 2025 podczas tej wojny czerwcowej, tej wojny 12-dniowej, natomiast już teraz w od 28 lutego bieżącego roku widzimy, jak bardzo skuteczne jest to. Jak bardzo skuteczne są te systemy rozpoznawcze chińskie. Oczywiście to nie jest wszystko. To nie jest tak, że Iran dysponuje tylko jednym satelitą, który i na tym opiera cały swój system obronny. Oczywiście, że Chińczycy i Rosjanie dostarczają te szczegółowe informacje wywiadowcze rozpoznania satelitarnego, ale warto podkreślić, że Iran samodzielnie również już posiada bardzo, bardzo istotne zdolności odstraszania właśnie poprzez zdolności kosmiczne. I szanowni państwo, chciałbym teraz przejść do państwa pytań. Jeszcze na wstępie tej drugiej naszej części chciałem serdecznie podziękować za państwa obecność, za państwa subskrypcję. Kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to zachęcam do tego, także do wciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do komentowania, do lajkowania, do polubień i do udostępniania linków w mediach społecznościowych. Dziękuję za każde państwa wsparcie, i to werbalne, i to finansowe, przez Buy Coffee, przez PayPal, przez zrzutkę czy wpłaty bezpośrednie. Link do wsparcia macie państwo przypięty na czacie, jest także w opisie filmu i w komentarzu. leszeksykulski.pl/wesprzyj. Dziękuję za każdą wirtualną kawę. Przypomnę jeszcze, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego. Pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich. Prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób. Osoby te wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Tyle, szanowni państwo, pierwszej części, a teraz chciałbym przejść do odpowiedzi na państwa pytania. Tych pytań, jak widzę, jest bardzo, bardzo dużo i już pozwolę sobie tutaj przewinąć na te pierwsze pytania. Oczywiście możecie państwo zadawać pytania nie tylko dotyczące tytułowego zagadnienia, w kwestii współpracy niemiecko-ukraińskiej, ale także wszystkiego, co dotyczy także kwestii na Bliskim Wschodzie. Dzieje się dużo, są przygotowania do operacji lądowej, z tego co widzimy, natomiast no, faktem jest, że na razie Donald Trump stosuje tę zasłonę dymną, że tak powiem. Młoda Brett 89. Panie Leszku, AI uczy się geopolityki na pana kanale. Dziś odsłuchałam pana program, w pewnym momencie cisza i AI zaczęła mówić. Cztery wyrazy. Wielka strategia, absolut. Jakiś błąd AI, Matrix. No, ja wiem, ja zdaję sobie swego sprawę, że sztuczna inteligencja, że te wielkie modele językowe korzystają ze wszystkiego, co jest w otwartym dostępie, że korzystają na przykład z publikacji, które są zamieszczane w takich repozytoriach jak akademia.edu czy ResearchGate. Ja również oczywiście korzystam z tego typu repozytoriów, umieszczam tam swoje prace. Wiem o tym, że sztuczna inteligencja to wykorzystuje, że wykorzystuje publikacje naukowe zamieszczane w repozytoriach, że wykorzystuje, no właśnie, zawartość takich kanałów jak ten, który państwo teraz oglądacie. No, to jest kanał, już, który ma ponad 1300 odcinków, więc w naturalny sposób też sztuczna inteligencja z tego będzie korzystać. Taka jest po prostu rzeczywistość. Łukasz Kwintkiewicz. Dobry wieczór, panie Leszku. Pytanie. Izrael robi głośną burdę, a Chiny po cichutku budują placówkę powstającą na rafie Antylopy na wspornej części Wysp Paracelskich. To jakiś atol. Można bez wojny? Znak zapytania. No, oczywiście, że można bez wojny. Chińczycy przyjęli strategię zabij pożyczonym mieczem. Ja państwu o tym mówiłem. Polecałem państwu zresztą książkę 36 forteli Piotra Plebaniaka, która jasno pokazuje te właśnie starożytne maksymy, które są wykorzystywane po dziś dzień przez chińskich strategów. W związku z tym, no, ewidentnie widzimy, że Chińczycy nie tylko umacniają się, jeżeli chodzi o wyspy Paracelskie, wyspy Spratly, jeżeli chodzi o cały Indo-Pacyfik, ale także ewidentnie osłabiają Stany Zjednoczone. Bardzo mocno osłabiają Stany Zjednoczone tym, że Amerykanie tracą swoje zapasy produkcji rakiet ofensywnych, rakiet defensywnych. Mówimy o rakietach PAC-3, THAAD, o systemach SM-3, mówimy o oczywiście Tomahawkach. Mówi się o tym, że Amerykanie wykorzystali już, powiedziałbym, zapasy równe dwuletniej produkcji. Użytkownik MRQ Chip. W sieci, szczególnie w Niemczech i Francji, krąży teoria, jakoby Unia Europejska została oszukana i nastąpiła zamiana Orbana na jego młodszą wersję. Czyli Węgry generalnie nie zmienią kursu. Ja Państwu mówiłem o tym, że przecież Peter Madziar to jest człowiek, który przez 22 lata był w Fideszu. To był człowiek, który w bardzo wielu obszarach po prostu podziela poglądy Viktora Orbana. Ja Państwu mówiłem, że to jest zwycięstwo frakcji federalnej, federalistów w Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie geopolityczne, relacje Węgrów z państwem Izrael, ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Rosją, czy z Chinami, tu się wiele nie zmieni. Mówi się o tym, że Orban miałby być przewodniczącym Komisji Europejskiej, że takie byłoby marzenie geopolityczne Donalda Trumpa. No, nie umiem Państwu powiedzieć, na ile to jest realne na dzisiaj, natomiast faktem jest, że rewolucji nie będzie. Ja zresztą na gorąco, komentując w poniedziałek po wyborach 13 kwietnia, mówiłem Państwu o tym, że wielkiej rewolucji geopolitycznej się nie spodziewam, aczkolwiek niewątpliwie z punktu widzenia interesów państwa polskiego, bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, to jest źle, że Viktor Orban przegrał. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Pomijając jakby kwestię zażyłości na linii Orban-Netanyahu, Węgry prowadziły taką, a nie inną politykę w tym zakresie, to jednak z punktu widzenia naszego interesu oponowania przeciwko desuwerenizacji państw narodowych, jednak przegrana Viktora Orbana jest złą wiadomością dla państwa polskiego. Jest złą wiadomością. Dobrze, idziemy dalej do państwa pytań. Piotr Florczak, kiedy jako widzowie pana kanału możemy spodziewać się odcinka specjalnego poświęconego błędom w geopolityce Rosji po rozpadzie Związku Radzieckiego? Myślę, że w przyszłym tygodniu zrobię taki odcinek. Zapowiedziałem go zresztą całkiem niedawno i tutaj widzę, że widzowie pamiętają, co mnie bardzo cieszy zresztą. Oczywiście będzie taki odcinek, nie nazywam tego jakimś specjalnym odcinkiem, po prostu w naturalny sposób trzeba odnieść się do błędów Federacji Rosyjskiej i pokazać, że jak to wszystko wygląda tak naprawdę od roku 1991. Ja też od dłuższego czasu już nie komentowałem tej wewnętrznej polityki rosyjskiej, a jest co komentować, chociażby kwestię tej karuzeli nazwisk dotyczącej następców Władimira Putina i myślę, że taki odcinek się Państwu jak najbardziej przyda. Także dziękuję tutaj panu Piotrowi za przypomnienie, choć ja tego nie trzeba mi przypominać, bo ten odcinek został zapowiedziany, także w przyszłym tygodniu będzie poświęcony właśnie polityce Federacji Rosyjskiej, błędom tej polityki zagranicznej, ale także temu, co się dzieje tam wewnątrz, bo bardzo często mówimy o zachowaniu Rosji na arenie międzynarodowej, a umyka nam kwestia tej polityki wewnętrznej, w związku z czym chciałbym to przedstawić Państwu nieco bardziej szczegółowo, zatem w przyszłym tygodniu będzie taki odcinek. Użytkownik piosenki dla dzieci. Pytanie, czy zgadza się pan z twierdzeniem, że dla USA wygrana Madziara jest okej, bo teraz to Europa bierze na barki Ukrainę, a my rączki umywamy? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że się zgadzam z tym. Uważam, że ta spokojna reakcja zarówno właśnie Białego Domu, jak i na przykład Moskwy. Również bardzo spokojna reakcja. Mówiłem Państwu o tej reakcji Pieskowa, mówiłem Państwu o reakcji w ogóle też MSZ-u rosyjskiego. Bardzo, bardzo spokojna. Tak jakby to wszystko było do przewidzenia, jakby to wszystko było No bo to było do przewidzenia oczywiście. To było do przewidzenia i ten niedźwiedzi pocałunek Donalda Trumpa wcale tutaj nie pomógł Orbanowi, natomiast ewidentnie Stany Zjednoczone umywają ręce od wspierania Ukrainy, próbują przerzucić to na barki europejskich sojuszników. Dziękuję za wsparcie użytkownikom R. Robal i Fryderyk 1970-78. Dziękuję za Państwa wsparcie i za Państwa obecność. Dziękuję także użytkownikowi Paweł Chełstowski za wsparcie. Artur BS2YG, pytanie. Jacek Bartosiak na antenie Radio Wnet znowu snuje wizję, jak wspólnie ze Szwecją i Finlandią zablokować Kaliningrad. Panie Leszku, czy da się powstrzymać te szalone pomysły? Dziękuję i pozdrawiam. Również pozdrawiam. Ja uważam, że to, co robi Jacek Bartosiak, jest skrajnie szkodliwe. Uważam, że te poglądy, które prezentuje dr Jacek Bartosiak, są skrajnie szkodliwe dla polskiej racji stanu, dla polskiego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Bo oczywiście to, w jakim stanie jest obrona cywilna w Polsce, to wszyscy wiemy. Wiemy, że Jacek Bartosiak zaangażował się w jakieś tam projekty civil defense i tak dalej, tego typu. To w żaden sposób nie jest w stanie nawet w promilu uzupełnić tej luki, która jest, bo to jest luka systemowa. To jest oczywiście pewna działalność biznesowa, którą można zrozumieć, jeżeli chodzi o kwestie, no transakcje, jeżeli chodzi o kwestie czysto gospodarcze, finansowe, biznesowe. Natomiast ta wizja o tym, że Polska będzie tu tworzyć jakieś sojusze z Szwecją, Turcją, ze Szwecją, Finlandią, no to są absolutne mrzonki. Jeżeli Polska jest dzisiaj członkiem NATO, jeżeli w NATO dzisiaj są 32 państwa, w tym Szwecja, Finlandia, Turcja, kraje bałtyckie, Polska, to po co jakieś dodatkowe sojusze, jeżeli uznajemy, że Sojusz Północnoatlantycki jest czegokolwiek wart? Czegokolwiek wart. Zauważcie Państwo, że pojawiły się, Jacek Bartosiak zaczął mówić też o kwestiach tych gwarancji ukraińskich dla państw bałtyckich. Po co takie gwarancje, skoro państwa bałtyckie są w NATO? No to jest właśnie pytanie o dzisiejszą spoistość, o dzisiejszy, powiedziałbym, no właśnie, o dzisiejszą wartość, o dzisiejsze realne znaczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa całego regionu. Dlatego, czy można powstrzymać te szalone pomysły? Tak, ale będzie to niezwykle trudne. Wymaga to ogromnej mobilizacji społecznej w wyborach 2027 roku. Chodzi o odsunięcie od władzy popisu, po prostu popisu, czyli tej zabetonowanej sceny politycznej. To trzeba usunąć. Czy rządzi Koalicja Obywatelska, czy rządzi PiS, realizowana jest dokładnie ta sama polityka zagraniczna, ta sama szkodliwa polityka zagraniczna. Martinus PI pyta, czy coś się zmieniło w kwestii tego, że w amerykańsko-rosyjskim konflikcie na Ukrainie czas działa na korzyść Rosji? Pytam w kontekście kolejnych europejskich dotacji na rzecz tego konfliktu. No bardzo dobre pytanie, bardzo dobre pytanie. Nic się nie zmieniło, nic się nie zmieniło. Widzimy, że tak jak tutaj jeden z poprzednich użytkowników tutaj już powiedział, Donald Trump stara się umywać ręce. Oczywiście Amerykanie wspierają wywiadowczo nadal Ukrainę, natomiast jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, jeżeli chodzi o takie wsparcie, które widzieliśmy za czasów Bidena, tego już nie ma. Tego już nie ma. Więc tutaj się absolutnie nic nie zmieniło. Artur Lach N3B pyta, czy sojusz ukraińsko-niemiecki nie przekreśla współpracy Niemcy-Rosja? Czy może być to dla nas korzystniejsze? Oczywiście, że nie przekreśla. Powiedziałbym, tworzy się trójkąt. Ja wiem, że to zabrzmi mocno kontrowersyjnie dla państwa, dla części z państwa, ale takie są fakty. Ukraina po przegranej wojnie z Rosją w mojej ocenie zbliży się do Federacji Rosyjskiej. I nastąpi powrót do business as usual, do normalnych relacji transakcyjnych na osi Berlin-Moskwa. Nie wiemy, w jakim zresztą stanie Ukraina to przetrwa. No, pamiętamy, że Viktor Orban mówił jeszcze stosunkowo niedawno, że nastąpi trójpodział Ukrainy, że ta jedna część będzie wchłonięta do Rosji, jedna część to będzie ta część centralna, taki prorosyjski podmiot państwowy, no i część, część na zachodzie Ukrainy, ta zachodnia zachodnio-ukraińska republika, tak byśmy to mogli w cudzysłowie nazwać, nastawiona oczywiście antypolsko, jako taki bufor, jako taki zderzak strategiczny. To jest wizja oczywiście skrajnie niekorzystna dla państwa polskiego, ale faktem jest, że bez względu na to, czy ziści się wizja Orbana, czy będzie jakaś inna formuła, no Ukraina wyjdzie wychodzi z tej wojny bardzo mocno poobijana, osłabiona, zdana tak naprawdę na łaskę i niełaskę takich państw jak Niemcy, jeżeli chodzi o kwestie odbudowy, jeżeli chodzi o kwestie wsparcia, ponieważ NATO nie zapewni żadnego bezpieczeństwa Ukrainie, to jest oczywista sprawa, nie ma żadnej opcji wstąpienia Ukrainy do NATO, w związku z czym prędzej czy później ukraińscy oligarchowie będą chcieli szukać porozumienia z Rosją. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że dojdzie do takiej normalizacji, a głównym kozłem ofiarnym, moim zdaniem, będzie Polska i Polacy. Będzie Polska i Polacy będą oskarżeni o zbyt małą pomoc dla Ukrainy, zbyt, że tak powiem, przeciągające się negocjacje dotyczące MIG-ów 29 i wielu, wielu innych spraw. Tu się absolutnie taki powód znajdzie. Ukraińscy oligarchowie, ukraińskie społeczeństwo będzie szukać winnych przegranej, a apetyty polityczne mniejszości ukraińskiej w Polsce będą rosnąć. I to jest ogromny lewar dla niemieckiego wywiadu na politykę państwa polskiego. Mniejszość ukraińska w Polsce jest traktowana jako lewar przez wywiad niemiecki, przez wywiad rosyjski, przez oczywiście służby ukraińskie, no doprowadzono po prostu do demontażu systemu obronnego państwa polskiego. Brak jakiegokolwiek instynktu samozachowawczego. Wychodzą tacy ludzie właśnie jak generał Stróżyk i opowiadają takie bzdury w mediach takich jak Dziennik Rzeczpospolita o kwestiach bezpieczeństwa państwa polskiego, całkowicie pomijając kwestię tego, że doprowadzono do po prostu zmiany struktury etnicznej państwa polskiego, że wpuszczono tutaj no, masę agentury obcej i to nie tylko ukraińskiej i to pod samym nosem rzekomo istniejącego polskiego kontrwywiadu. No, to jest po prostu coś niewyobrażalnego, jak na własne życzenie można rozbroić naród i mamy takich właśnie cyrkowców u władzy, którzy wychodzą i mówią o plecakach ucieczkowych, tak? No po prostu to jest coś żenującego, tak? Jeżeli wychodzi rzecznik rządu i wiceminister obrony narodowej i bawią się po prostu w plecaki ucieczkowe, tak? Ja już to wielokrotnie Państwu mówiłem, także nie będę tutaj powracał do tego, bo Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę, że to jest atrapa. To jest po prostu atrapa polskiego bezpieczeństwa, te plecaki ucieczkowe. To jest w ogóle symbol tego rządu, ten plecak ucieczkowy. Tutaj piszecie Państwo słusznie, że ogrywają nas non-stop. Oczywiście, że tak. Po nas Pulkininkas, użytkownik o takim niku, pyta, jak pan doktor uważa, czy w razie okupacji Litwy urzędników państwowych czeka marny los, piach albo w lepszym razie Sybir. Jeżeli doszłoby do takiego konfliktu, czy to hybrydowego, czy jakiejś wojny ograniczonej, czy nawet, jak niektórzy mówią, tak zwanej wojny pełnoskalowej na tym odcinku, to niewątpliwie los niektórych urzędników na Litwie, Łotwie i Estonii jest przesądzony. Wiemy o nowej jednostce właśnie w ramach Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, która jest specjalnie, że tak powiem, zadaniowana, jeżeli chodzi o neutralizację, mówiąc delikatnym językiem, przeciwników, jeżeli chodzi o decydentów, dowódców wojskowych i tak dalej. Znana jednostka, już, że tak powiem, nagłośniono sporo informacji na temat jej przeznaczenia. Wiemy, że Rosjanie dysponują taką, a zwłaszcza po tej ostatniej ustawie, która rozszerza kompetencje prezydenta Rosji, dając mu możliwość interwencji w innych państwach pod pretekstem obrony praw obywateli rosyjskich, no To jest prawdopodobne. Ten konflikt NATO-Rosja staje się coraz bardziej prawdopodobny. Oczywiście mamy tutaj przede wszystkim działanie bardzo mocno, powiedziałbym, zaczepne ze strony takich państw jak właśnie Łotwa i Estonia, które udostępniają swoją przestrzeń powietrzną dla ukraińskich dronów. To jest ewidentnie coś, na co Rosja nie może sobie w dłuższej perspektywie pozwolić, w związku z czym przybliża się ta groźba wojny w naszym regionie. Anna Lichnerska pyta, jak skomentuje pan słowa Bartosiaka o tym, że Polska może zaatakować Rosję na Bałtyku, jak Iran ciśnie Ormus? No, szanowni państwo, no, jak mam to skomentować? No, to jest absurd, no, to jest działanie przeciwko polskiej racji stanu. Już wielokrotnie o tym mówiłem, dlatego dr Jacek Bartosiak tak jak diabeł święconej wody się boi, unika konfrontacji merytorycznej, intelektualnej ze mną. Mieliśmy 3 debaty, pierwsza w 2017 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim, dwie późniejsze debaty już online, no i czwartej debaty raczej nic nie wskazuje na to, aby miała być, bo Jacek Bartosiak się ewidentnie boi. Bał się zresztą Krzysztof Stanowski, właściciel kanału Zero, zorganizować taką debatę. To było oczywiście jakieś tam wszystko, taki pretekst, żeby do tego nie doszło. I tak dalej. Generalnie było takie zaproszenie dla mnie wystosowane przez jednego z pracowników kanału Zero. Było to zaproszenie, Jacek Bartosiak wstępnie się zgodził na tę debatę, ale potem obaj panowie, Bartosiak i Stanowski, chyba doszli do takiego wniosku, że jednak tej debaty by nie wygrali, że nie byłoby szans na ośmieszenie Sykulskiego, o czym zresztą mówił Stanowski. Stanowski mówił o tym, że chodziło o zaoranie Sykulskiego, chodziło o to, aby wykazać błędy w logice, w geopolityce, w tym myśleniu geopolitycznym, które ja prezentuję. Oczywiście nic takiego by nie nastąpiło i myślę, że ta smutna konstatacja, smutna dla nich, przyszła po pewnym czasie i nie doszło do tej debaty i nic nie wskazuje na to, aby miała być zrobiona. Aczkolwiek ja, tak jak mówiłem wielokrotnie, z mojej strony jest zielone światło do różnych debat, do debat z moimi adwersarzami geopolitycznymi, adwersarzami intelektualnymi. Z mojej strony nie ma problemu, natomiast no, ci adwersarze się po prostu boją. Po prostu zwyczajnie się boją, bo wiedzą, że zostaliby wypunktowani. Zostaliby bardzo szybko wypunktowani i tego typu bajki, które opowiada pan Bartosiak o tym, że Polska może właśnie powtórzyć jakiś manewr z ciśniny Ormus, jakąś blokadę Rosji na Bałtyku, są bzdury, szanowni państwo. Młodzi ludzie sobie tego nie zdają sprawy. Konsekwencji z tego, co mówi Jacek Bartosiak, tego, co napisał w swojej książce Rzeczpospolita między lądem a morzem, tam ostatnia część to jest przecież symulacja wojny polsko-rosyjskiej. Ci młodzi ludzie, którzy jeszcze protestowali przeciwko działaniom przeciwko różnym aktywnościom na przykład ruchu antywojennego, nie zdają sobie sprawy z tego, że oni będą w pierwszej kolejności powołani pod broń. Będą wcieleni do wojska często siłą. Do wojska, które w żaden sposób ich nie przygotuje do przeżycia tej wojny. Gdzie nie tylko mogą stracić życie, ale też być okaleczeni po prostu na całą resztę życia. Młodzi ludzie sobie nie zdają sprawy z grozy wojny i z konsekwencji tej wojny. Taka jest prawda. Ludzie bardziej doświadczeni, ludzie, którzy byli w wojsku, wiedzą, jak nie wygląda system obrony cywilnej czy system szkolenia rezerw. Doskonale to wiedzą. Ja państwu zresztą w ostatnim odcinku podcastu geopolitycznego starałem się to pokazać w wywiadzie z panem Dariuszem Rozwadowskim. Wiem, że ten wywiad spotkał się z naprawdę dużym odzewem i że państwo naprawdę wysłuchaliście tego wywiadu. Jest ponad 40 tysięcy wyświetleń tego wywiadu, więc to pokazuje, że zainteresowanie jest, że ludzie nabywają tej świadomości, że w Polsce nie ma efektywnego systemu szkolenia rezerw. Dziękuję użytkownikowi Mariusz Bilas za dołączenie do programu Partner na YouTubie. Dziękuję za to wsparcie. Dlatego jeszcze raz tutaj odpowiadając pani Annie, komentuję słowa pana Bartosiaka jako absolutną bzdurę i zagrożenie egzystencjalne dla narodu polskiego. Tak to określam. Użytkownik Inny Świat pyta, czy stawia pan doktor na zakończenie czy na rozwój wojny w Iranie? Ja powiem tak. Z punktu widzenia Izraela, ta wojna się będzie, będzie się toczyć. Izrael tego nie odpuści, nie odpuści tego Netanyahu, nie odpuści tego Bezalel Smotrich, nie odpuści tego Itamar Ben-Gwir. Te wszystkie działania, które teraz obserwujemy, moim zdaniem to jest nic innego jak tylko i wyłącznie zasłona dymna do kolejnej fazy tej wojny. Amerykanie ściągają wojska lądowe w region Zatoki Perskiej. Andrzej 4655. Pytanie, czy my jako Polska powinniśmy wyjść z Unii Europejskiej? Polexit natychmiast. Ja uważam, że polexit jest opcją, która absolutnie powinna być na stole. Jeżeli się nie da zapobiec federalizacji Unii Europejskiej, to w oczywisty sposób Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej. Nie wolno dać zgody na desuwerenizację państwa polskiego. Proste. Użytkownik Depejsator, jak się pan odniesie do ostatniego spotkania grupy Bilderberg, gdzie Sikorski jest jednym z decydentów, a jego żona Anna Applebaum zajmuje się utrzymaniem propagandy medialnej. No nie sądzę, żeby Jarosław Sikorski był jakimkolwiek decydentem, ale jest rzeczywiście tam, był zaproszony, był uczestnikiem do grupy Bilderberg. Tak jak państwu mówiłem, bo pytaliście państwo w jednym z ostatnich wieczorów geopolitycznych o grupę Bilderberg, czego dotyczyło to spotkanie. No tutaj użytkownik pyta, jak się odnoszę do tego. Uważam, że rozmawiano tam na temat nowego ładu międzynarodowego już po właśnie tym świcie geopolityki wielowektorowej, po tym, co się dzieje obecnie, po tym przebiegunowaniu. I myślę, że to był główny cel rozmowy, także dotyczący kwestii przyszłego zarządzania światem w obliczu tak gwałtownego postępu technologicznego. Wiemy o tym, że w Stanach Zjednoczonych ta rozmowa na temat, ta debata na temat transhumanizmu, na temat przemian, na temat ingerencji w, że tak powiem, w naturę człowieka, w jego także biologiczną część, jest bardzo, bardzo mocno rozwinięta, także jeżeli chodzi o kontrolę cyfrową nad ludźmi. W związku z tym grupa Bilderberg wielokrotnie rozmawiała na temat przyszłego ładu międzynarodowego. To nastąpiło teraz przyspieszenie tego wszystkiego, tych wszystkich procesów. Niewątpliwie przywódcy najważniejszych państw świata rozmawiają na temat właśnie przyszłości dotyczącej sztucznej inteligencji, komputerów kwantowych, kwestii zarządzania ludźmi, kontroli ludzi. Mówimy tutaj też o perspektywie wyeliminowania gotówki. To się dzieje na naszych oczach. Tego typu plany są przedstawiane, jeżeli chodzi o likwidację gotówki, czy no właśnie wprowadzenie CBDC, czyli tego pieniądza cyfrowego banku centralnego. Mówi się o cyfrowym euro, jest projekt bardzo zaawansowany cyfrowego juana i tak dalej. To są kwestie poruszane na tych właśnie najważniejszych, w tych najważniejszych gremiach. Niewątpliwie pozycja Radosława Sikorskiego wynika bardzo mocno z pozycji jego żony, jego małżonki Ann Applebaum, która jest oczywiście bardzo wpływową komentatorką i związana z lobby proizraelskim w Stanach Zjednoczonych. Stąd Radosław Sikorski je, no właśnie, unika jak ognia wypowiadania się na temat wojny na Bliskim Wschodzie i potępienia tego, co robi państwo położone w Palestynie w stosunku na przykład do Gazy i czy do zachodniego brzegu, czy południowego Libanu. Marek Magier pyta, polska firma miała duży kontrakt na budowę we Lwowie i została specjalnie opóźniona przez Lwów. Nie dość, że kasy nie dostała, to jeszcze kara chyba będzie. Czy wie pan coś na ten temat? Tak, była. To jest głośna sprawa. To jest głośna sprawa. Polski biznes po prostu w wielu aspektach został po prostu ograny. Został ograny na Ukrainie, został pozbawiony kontraktów. Ta firma, o której tutaj pan Marek napisał, straciła naprawdę ogromne pieniądze na Ukrainie i nie ma żadnej interwencji ze strony państwa polskiego. To pokazuje, że Polska, III Rzeczpospolita, stała się gospodarstwem pomocniczym dla Ukrainy. Open Art Gallery. Czy partnerstwo niemiecko-ukraińskie stawia Niemcy jako wroga numer jeden w Rosji, w Europie? Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Ukraińcy się prędzej czy później porozumieją z Rosjanami. To jest bajka, to jest mit przedstawiany Polakom, że jest jakaś walka na śmierć i życie między Ukraińcami a Rosjanami. No nie, szanowni państwo, to jest teatr. W dużej mierze ukraińscy oligarchowie robili interesy i robią interesy cały czas z Rosją. Czy państwo myślicie, naprawdę wierzycie w to, że trwa teraz jakaś wojna pełnoskalowa, że Ukraińcy nie handlują z Rosją, że Ukraińcy nie jeżdżą do Rosji? No bądźmy poważni. Bądźmy poważni. Dziękuję użytkownikowi Ponas Pulkininkas za wsparcie. Użytkownik Jacek Mrozik. Czy parlament powinien wprowadzić ustawę o obowiązkowych badaniach na substancje psychoaktywne dla polityków, zwłaszcza pełniących funkcje we władzach ustawodawczej i wykonawczej? Ja myślę, że generalnie takie wyrywkowe badania na substancje psychoaktywne by się przydały w polskim parlamencie, nie tylko jeżeli chodzi o alkohol. Myślę, że jak najbardziej takie wyrywkowe badania powinny być. Uważam, że generalnie jakby też proces doboru do pełnienia najwyższych funkcji państwowych jest bardzo mocno kulawy, jeżeli chodzi o państwo polskie. Widać to po tych wszystkich wpadkach, po tych aferach, które są związane z nie dość dobrym prześwietleniem polityków. Pamiętajmy, że posłowie i senatorowie mają często dostęp do informacji niejawnych, a ci ludzie nie przechodzą procedury właśnie związanej z dopuszczeniem do informacji niejawnych. Nie muszą, wypełniać wszystkich dokumentów związanych z poświadczeniem bezpieczeństwa. To jest bardzo szczegółowa procedura weryfikacji przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne i posłowie i senatorowie nie przechodzą tego, a ja uważam, że powinni. Uważam, że każdy właśnie wybrany poseł i senator, zanim złoży przysięgę, powinien przejść kontrolę, powinien przejść przez procedurę sprawdzającą i byłoby pewnie mniej tego typu ludzi nieodpowiedzialnych i ludzi, za którymi ciągną się afery gospodarcze, afery kryminalne, czasami właśnie w polskim parlamencie. Daniel 5958. Jak pan myśli, czy widmo wojny w Europie się oddaliło w momencie stagnacji wojny na Ukrainie? Czy to jest kwestia czasu, zanim nowy porządek światowy będzie wykuwał się w Europie? Ja zdaję sobie sprawę, że często właśnie w obliczu nowego konfliktu stary jakby niknie, blaknie w tym wszystkim. Natomiast wojna na Ukrainie jest wojną pozycyjną, jest wojną ograniczoną. W żaden sposób i w żadnym momencie to nie była nigdy wojna pełnoskalowa. Ja wiem, że propaganda wbijała do głowy przez ostatnie ponad 4 lata to Polakom, że to jest rzekomo wojna pełnoskalowa. To wojna pełnoskalowa, szanowni państwo, nigdy nie była. Od samego początku tej drugiej fazy wojny na Ukrainie Ukraina była krajem tranzytowym dla przesyłu rosyjskich węglowodorów. Ukraina prowadziła transakcje handlowe z Rosją. Od 2014 roku trwa wojna. W tym czasie na przykład Petro Poroszenko, były prezydent Ukrainy, prowadził lukratywne biznesy na terenie Federacji Rosyjskiej już po zajęciu Krymu przez żołnierzy rosyjskich. No szanowni państwo, no to jest teatr, tak jak powiedziałem, dla mas, który dzisiaj jest serwowany przez propagandę. Wojna na Ukrainie ma charakter wojny, tak jak powiedziałem, pozycyjnej i wojny ograniczonej. Nie są atakowani ani prezydent, ani premier, ani ministrowie Ukrainy. Nie ma żadnych ataków dekapitacyjnych, nie ma żadnych ataków na linię zaopatrzenia państwa ukraińskiego. Sprzęt wojskowy z Europy szerokim strumieniem, jak płyną, tak płynie na Ukrainie, jest dostarczany na front. Najważniejsze centra decyzyjne, centra kierowania państwem ukraińskim są w ogóle nietknięte od początku tej wojny, od 2014 roku. O czym my mówimy? O jakiej wojnie pełnoskalowej? Owszem, zdarzają się ataki także niestety na obiekty cywilne, ale nie są to ataki z premedytacją, tak jak robi to najbardziej moralna armia świata, jakby to powiedział Benjamin Netanyahu. To jest zupełnie nieporównywalna wojna, jeżeli chodzi o cierpienia ludności cywilnej. Ukraińcy swobodnie wjeżdżają, wyjeżdżają z Ukrainy i to nie tylko na zachód. Przecież około 2 milionów Ukraińców wyjechało do Rosji. W związku z czym musimy na to spojrzeć absolutnie chłodno i ryzyko wojny, czy widmo tej wojny w Europie wcale się nie oddaliło. Jest masę, powiedziałbym, prowokacyjnych działań, które widzimy, obserwujemy, także niestety ze strony decydentów III Rzeczpospolitej, które przybliżają widmo tej wojny. Użytkownik TJJ Tombo, dziękuję uprzejmie za wsparcie i tutaj czytam wpis użytkownika. Panie Leszku, dla 90% Polaków i w cudzysłowie elity rządzącej możliwość funkcjonowania państwa polskiego poza Unią wykracza poza ich horyzont wyobraźni. Zapomnieli, jak to było przed 2005 rokiem. Pozdrawiam. Chyba przed 2004, tutaj pan miał na myśli, bo w 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Zgadzam się z tym, że rzeczywiście Polacy sobie tego w dużej mierze sobie tego nie wyobrażają. Natomiast ja państwu zawsze polecam odtrutkę na to wszystko i książkę, i wywiady z Tomaszem Cukiernikiem, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Tomasz napisał bardzo ciekawą książkę 20 lat Polski w Unii Europejskiej, która pokazuje bilans, negatywny bilans finansowy dla państwa polskiego i dla nas jako dla podatników. Warto się z tym zapoznać, twarde liczby, twarde fakty, źródła, konkrety. Tomasz Cukiernik, 20 lat Polski w Unii Europejskiej, ten bilans, możecie państwo wejść na stronę Tomasza, tomaszcukiernik.pl. I zamówić sobie tę książkę, także naprawdę, naprawdę warto, naprawdę warto. Tutaj użytkownik MPPX4OB pisze, to wstyd, że doktor Bartosiak coś takiego mówi. Ja myślę, że warto zobaczyć na to, przyjrzeć się bliżej tym wyjazdom grupy firmy Jacka Bartosiaka Strategy and Future na Ukrainę. Zobaczcie państwo, z kim się spotykają na Ukrainie, z kim się spotykają w Polsce, z ludźmi, którzy na przykład, jeżeli chodzi o te spotkania w Polsce, z byłym szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy, który był oskarżany o korupcję. Ja niczego nie sugeruję, niczego nie twierdzę, ale te kontakty są co najmniej dziwne i myślę, że jeżeli istnieje w Polsce jeszcze kontrwywiad, to powinien on się bardzo dokładnie temu przyjrzeć, bo jeżeli, no właśnie, współpracownik Jacka Bartosiaka, pan Marek Budzisz, najpierw w 2022 roku nawołuje do Federacji Polsko-Ukraińskiej, a obecnie Anno Domini 2026 nawołuje, aby Polska wysłała jeden z niszczycieli min do rozminowywania ciśniny Ormus, czyli nawołuje do wepchnięcia Polski do wojny z Iranem, no to jest pytanie, czy mamy do czynienia z tak głęboką ignorancją geopolityczną, czy też z lobbingiem. Idziemy dalej. Bardzo dużo Państwa komentarzy dzisiaj. Bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo ciekawe są te komentarze Państwa. Tutaj próbuję sobie w tak zwanym międzyczasie też czytać. No rzeczywiście bardzo, bardzo interesujące i widać, że publiczność podcastu geopolitycznego no, prezentuje znacznie wyższy poziom kultury strategicznej niż decydenci III Rzeczpospolitej, co mnie osobiście nie dziwi. To jest oczywista sprawa, dlatego serdecznie Państwa zachęcam do polecania tego kanału swoim znajomym, kolegom, koleżankom, którzy nie znają jeszcze, a jest nas już ponad 150 tysięcy na tym kanale. Zachęcam do subskrypcji. Naprawdę to pomaga, to naciśnięcie przycisku subskrybuj i przycisku dzwonka, także serdecznie Państwa jeszcze raz zachęcam do subskrypcji. Idziemy dalej. Użytkownik Asus JM3SI pyta, czy mamy się bać masowej ewakuacji, której plany są już przygotowane? Gdzie i dlaczego? No to jest dobre pytanie. Ja wielokrotnie o tym Państwu mówiłem. Jestem jednym z tych właśnie komentatorów, powiedziałbym, geopolitycznych, którzy od samego początku mówili o tym, że w Polsce nie ma systemu obrony cywilnej. Wielokrotnie powoływałem się na te raporty z 2012, z 2018 roku Najwyższej Izby Kontroli. Jeszcze raz Państwa zachęcam, zwłaszcza nowych widzów mojego kanału, do tego, aby wejść na stronę Najwyższej Izby Kontroli nik.gov.pl, wpisać sobie tam w wyszukiwarce na stronie słowa obrona cywilna i zapoznać się z tymi raportami, także z tym raportem W schronie się nie schronisz z 2024 roku. Naprawdę, no, system przygotowywania państwa polskiego do wojny idzie pełną parą. Idzie absolutnie pełną parą. Te wypowiedzi przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Wojdy, no są absolutnie skandaliczne. Są skandaliczne i one pokazują, w którą stronę to wszystko zmierza. Czy mamy się bać ewakuacji? Oczywiście, że tak. Oczywiście, ponieważ państwo polskie w żaden sposób nie komunikuje się strategicznie ze swoimi obywatelami, nie tłumaczy, dlaczego miałaby być wojna, w czyim interesie. Przecież Polska nie ma żadnego interesu w żadnej wojnie. To nie nasza wojna, ani ta na Ukrainie, ani ta na Bliskim Wschodzie, ani żadna wojna nie jest nasza. Polska nie ma żadnego interesu w żadnej wojnie. Polska nie ma interesu w konflikcie z Rosją. Rosja nie ma żadnych roszczeń terytorialnych wobec państwa polskiego. Owszem, są oczywiście różnego rodzaju problemy w relacjach dwustronnych. To jest oczywista sprawa. Ja o tym wielokrotnie mówiłem. Zresztą ja podchodzę... Absolutnie nie podchodzę bezkrytycznie do polityki rosyjskiej, zresztą będzie ten program na temat błędów rosyjskiej polityki zagranicznej, pokażę Państwu jak w soczewce, jakie błędy Rosja popełniła w ciągu ostatnich trzech dekad, natomiast czysto obiektywnie Polska nie ma żadnego interesu w wojnie z Rosją, w ogóle w żadnej wojnie. Polska jest do żadnej wojny też w ogóle nie przygotowana, musimy sobie zdawać sprawę. Szanowni Państwo, dzisiaj Polska jest pod ogromnym wpływem lobby izraelsko-amerykańskiego. Niewątpliwie ten chrześcijański syjonizm jest bardzo, bardzo mocny, także w Polsce, także w Konferencji Episkopatu Polski. Widzimy wypowiedzi kardynała Rysia i wielu, wielu innych hierarchów. To jest bardzo niebezpieczne dla naszego bezpieczeństwa. Zresztą ukazał się bardzo ciekawy numer. To jest niesponsorowana, że tak powiem, reklama. Ja co czytam, to Państwu polecam. Kwartalnik PCH24.pl, numer pierwszy. Sionizm chrześcijański, Kościół Izrael, herezja, ze znakiem zapytania. Bardzo ciekawy numer tego czasopisma, niezwykle ciekawy, pokazujący właśnie te kwestie tej herezji chrześcijańskiego sionizmu z bardzo wielu stron. Niezwykle, niezwykle ciekawa książka. Pytacie Państwo często, co czytać, więc też postaram się takie rekomendacje Państwu dawać i chciałem Państwu także polecić książkę już starą, ale no, która, że tak powiem, której aktualność obecnie bardzo mocno wzrosła, jest cały czas ta aktualność, Farid Zakaria, Koniec hegemonii Ameryki. Bardzo interesująca publikacja pokazująca koniec Pax Americana, czyli koniec czegoś, w co jeszcze wierzy Jarosław Kaczyński, który w ubiegłym roku powiedział, że jego partia opowiada się za Pax Americana. To ze specjalną dedykacją dla prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Farid Zakaria, koniec hegemonii Ameryki. No i szanowni Państwo, jeszcze kilka ostatnich pytań. O, użytkownik Wojchaj pisze, powtórzę jeszcze raz za panem Leszkiem, każdy mówi o konfrontacji, a mało osób o pokoju. Po co komu wojna? No, nic dodać, nic ująć. Zobaczcie Państwo, że nawet ludzie z Konferencji Episkopatu Polski, nawet duchowni, nawet kardynałowie mówią o wojnie, a nie mówią o pokoju. Ja nie słyszałem, żeby kardynał Ryś wzywał do normalizacji relacji Polski z Rosją. Aby mówił o normalizacji relacji Polski z Białorusią, o potrzebie okrągłego stołu polsko-rosyjsko-białoruskiego. Nie słyszałem takiej wypowiedzi arcybiskupa Wojdy, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Za to arcybiskup wspomniany przeze mnie, no właśnie, mówi o przygotowaniach wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej i MSW do ewakuacji, do sytuacji kryzysowych i do wojny. No to jest postawienie sprawy na głowie, że Kościół mówi więcej o wojnie w Polsce, niż o pokoju, o mediacji, o negocjacjach, o potrzebie normalizacji. Ja od samego początku prowadzenia tego kanału mówię Państwu o potrzebie normalizacji relacji Polski z Rosją i z Białorusią. To jest fundament polskiego bezpieczeństwa. Nie będzie Polska bezpieczna i Polacy. Jeżeli ktoś myśli, że tak jak Jacek Bartosiak, że będzie tutaj blokować Kaliningrad, to się bardzo szybko rozczaruje. Ci ludzie, którzy dzisiaj są tacy wojowniczy, są takimi wojownikami klawiatury, którzy chcą tutaj iść na Moskwę i niczym pan Adam Słomka, no... szybko się rozczarują, jak będą wcieleni do Wojska Polskiego, które jest w ogóle nieprzygotowane do żadnej wojny. Jest w ogóle nieprzygotowane. I to mówię jako porucznik rezerwy, który był naprawdę na wielu szkoleniach, na wielu różnych ćwiczeniach. To była parodia. To jest parodia po prostu to, co jest, jeżeli chodzi o szkolenie rezerwy Wojska Polskiego. A te wszystkie buńczuczne słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza, generała Wiesława Kukuły, to można między bajki włożyć, szanowni państwo. To są tak, one są tyle warte, to słowa Szymona Hołowni o wgniataniu Putina w ziemię. Dokładnie tyle samo są warte słowa szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukuły. Zoeher IX4RF pyta, jakie przestrzenie współpracy z Chinami Polska może realnie rozwijać w ramach ograniczeń wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej i NATO? Ja myślę, że bardzo wiele takich przestrzeni jest. Myślę, że pouczająca może być dla nas wizyta Pedro Sancheza, premiera Hiszpanii w Chinach i pokazanie, jak wiele jest takich potencjalnych pól współpracy. Polska przede wszystkim powinna pełnić rolę hubu gospodarczego. Powinniśmy stawiać na budowę mocarstwa gospodarczego. Nie szabelkizm, nie potrząsanie szabelką, ale mocarstwo gospodarcze. Polsce nie potrzeba więcej ziemi, nie potrzeba więcej terytorium. Polska nie musi tworzyć jakichś nowych bloków polityczno-militarnych, żadnego międzymorza. Polska powinna w naturalny sposób integrować kontynent eurazjatycki, integrować go gospodarczo, być takim hubem. I jest wiele takich przestrzeni dotyczących przede wszystkim współpracy technologicznej z Chinami. Tego się absolutnie nie wolno bać. Ja sobie zdaję sprawę, że jest paranoja w Polsce, że jest taka histeria związana chociażby z chińskimi samochodami i tak dalej. Węgrom to nie przeszkadza. Węgrom nie przeszkadza, żeby się otwierały fabryki chińskie, BYD i tak dalej. W Polsce przeszkadza. Stanisławowi Żadynowi przeszkadzał chiński kontenerowiec Istanbul Bridge, który w zeszłym roku zawitał do portu w Gdańsku. No, szanowni państwo, no, z takim podejściem nie da się tworzyć odpowiedzialnej polityki wielowektorowej. No, pan Żaryn powinien się na ochotnika zgłosić do Legionu Międzynarodowego na Ukrainie i trafić na front do Donbasu. Zresztą myślę, że gdyby miał taką ochotę i chęć, to widzowie mojego kanału mogliby spokojnie, ja sam mógłbym spokojnie się dołożyć do biletu w jedną stronę dla pana Żaryna. No i tym akcentem, szanowni państwo, zakończę dzisiejszy wieczór geopolityczny. Serdecznie państwu dziękuję. Blisko 3000 osób dzisiaj na żywo w wieczorze. Zapraszam państwa już teraz w niedzielę na godzinę 19, wstępnie na godzinę 19.00. Ta godzina może ulec jakiejś zmianie, ale na pewno wieczorem w najbliższą niedzielę 19 kwietnia będzie wieczór geopolityczny. Omówię kwestię bardzo żywotną, a mianowicie kondycję zdrowia, szeroko rozumianego zdrowia Donalda Trumpa. Pojawiło się sporo ciekawych materiałów na ten temat, na temat zdrowia Donalda Trumpa i tego, czy jest w stanie pełnić te funkcje dalej i jak. Są bardzo ciekawe badania na ten temat, także przedstawię Państwu ich wyniki. Oczywiście będę także omawiał kwestie wojny na Bliskim Wschodzie, tej agresji izraelsko-amerykańskiej na Iran w znacznie większym stopniu niż dzisiaj. Dziś to przede wszystkim było przedstawienie tego partnerstwa niemiecko-ukraińskiego. Od wielu, wielu lat mówię Państwu o tym. Nastąpiło to 14 kwietnia sformalizowanie, dlatego warto mieć to na uwadze. To wsparcie dla Ukrainy w żaden sposób nie przyczyniło się do zwiększenia pozycji państwa polskiego. Taka jest smutna konstatacja tego wszystkiego. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za dziś, dziękuję za Państwa obecność, dziękuję za Państwa wsparcie. Życzę Państwu dobrej, spokojnej, bezpiecznej nocy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.